Kronika roku 1920.
Partnerem Kroniki roku 1920 jest Biuro Programu Niepodległa.
Poniedziałek, 2 sierpnia 1920 roku. Piłsudski przebywa w Lublinie. Wieczorem przybył stamtąd do Warszawy. Zastał ją w znacznie trwożniejszym nastroju, niż gdy od niej wyjeżdżał. Sytuacja wojenna znacznie się już pogorszyła. Narew była w posiadaniu nieprzyjaciela. Następnego dnia, 3 sierpnia, padnie Łomża. Pisze on wtedy tak. Odczułem natychmiastowy nacisk na mnie całego wojennego otoczenia, abym przystąpił do dania nowych decyzji, gdyż nasza stolica Warszawa jest zagrożona. Na dzień 1 sierpnia stan Wojska Polskiego w wojnie z bolszewikami przedstawiał się w następujący sposób. 15 745 oficerów i 402 745 podoficerów szeregowych. Łącznie dawało to sumę 418 490 wszystkich żołnierzy. Stan bojowy w linii wynosił 3439 oficerów i 194 940 podoficerów i szeregowych, co łącznie dawało sumę 198 379 wojujących osób. Tego dnia przesunięto cały plan, który nie zrealizował się w oparciu o Brześć nad Bugiem, na linię Wisła, Twierdza w Dęblinie i Wieprz. Oddziały polskie z dwóch stron zaczęły się koncentrować w okolicach Kocka. Z północnego wschodu nadchodziły dywizje nierozbite, ale okrążone przez idące na Warszawę cztery armie sowieckie. 4., 16., 3., 15., które w ten sposób usiłowały nie tylko przełamać opór, ale i poprzez mosty Warszawy wyjść na zachodnie Mazowsze i okrążając resztę sił polskich, wedrzeć się na Kujawy i do Wielkopolski. Sytuacja międzynarodowa w owym czasie zdawała się nie zauważać bohaterskiej walki Polaków. Już zaczęto przebąkiwać o klęsce, a największym defetystą, o którym jeszcze wspomnimy, był niestety Józef Dowbor-Muśnicki, który powiedział krótko: Warszawa jest już stracona, trzeba jechać do Poznania. I tam, niestety źle życząc Warszawie, spodziewał się zostać wodzem naczelnym, przynajmniej wielkopolskiej części, nie zdając sobie sprawy, że bolszewicy zmiotą również i tę jego małą krainę z powierzchni ziemi, a dotarcie do wnętrza Niemiec, zbolszewizowanych w najwyższym stopniu, około 1/3 narodu była już zarażona komunizmem niemieckim, by spowodowało gigantyczną eksplozję na resztę Europy. Gotowali się już komuniści francuscy, szykowali się komuniści w Wiedniu do przejęcia władzy i przywitania Armii Czerwonej, szukali rozgromieni komuniści węgierscy sposobności do zemsty i wymordowania swoich przeciwników i wreszcie we Włoszech aż kipiało od komunizmu. Gdyby tam choć jedna dywizja dostała się z tych, którą powstrzymywali Polacy, eksplozja była nieunikniona. Jeżeli przypomnimy sobie wojnę w Hiszpanii, to i tam już były gotowe zalążki do przejęcia władzy i narzucenia komunizmu wszystkim regionom hiszpańskim. Trudno powiedzieć, co w Portugalii, ale zdaje się, że nie było lepiej. Morał był prosty. Kontynentalna Europa straciłaby nie tylko niepodległość, straciłaby swoją tożsamość.
Kronika roku 1920.
Partnerem Kroniki roku 1920 jest Biuro Programu Niepodległa.
Radio Wnet. Stulecie Bitwy Warszawskiej.
Nie tylko do kroniki Krzysztofa Jabłonki. Wrócimy jeszcze w dzisiejszym specjalnym programie Radia Wnet, ale też Krzysztof Jabłonka przybył tutaj do naszego studia po raz pierwszy przy krakowskim Przedmieściu 79. Właściwie bym Krzysztofa zaprosił tutaj na to wolne krzesełko, które na chwilę opuścił Paweł Bobołowicz, bo tutaj jest mikrofon i przywitał. Dzień dobry, Krzysztofie.
Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu.
Zanim będziesz opowiadał o 15 sierpnia, jeszcze musimy wysłuchać dwóch kronik, żeby doprowadzić słuchaczy Radia Wnet do tego momentu, ale teraz przechodzimy na chwilę do dnia dzisiejszego. Teraz na zegarze jest godzina 9:06, o godzinie 8:30 w Osowie uroczystości złożenia kwiatów przy pomniku księdza Ignacego Skorupki. W studiu od samego rana, od bladego świtu, ksiądz Sławomir Wartalski. Jeszcze raz szczęść Boże.
Szczęść Boże, czuwaj.
Opowiedzmy historię księdza Ignacego.
Wprowadzając w tę postać wydarzenie, które miało miejsce tam, pod Osowem, warto też wrócić się do 1872 roku. Pażno. Jest to koło Bełchatowa. Za kilka dni idę w pielgrzymce z Pabianic do Częstochowy. Przez Pażno przechodzimy. I tam Matka Boża, służebnicy Bożej Wandzie Malczewskiej, powiedziała takie słowa. Gdy Polska odzyska niepodległość, dawni gnębiciele powstaną, aby ją zdusić, ale moja młoda armia, w moje imię walcząca, odpędzi ich i zmusi do zawarcia pokoju. Ja jej dopomogę. Wracamy do 1920 roku. 13 sierpnia przez 8 dni w kościele Zbawiciela przed ołtarzem Matki Bożej Częstochowskiej odbywać się będzie nabożeństwo, wybłaganie u Królowej Korony Polskiej, powodzenie dla oręża polskiego. Generał Haller zarządził, aby wszyscy ludzie jego sztabu, wolni od zajęć, byli obecni o tej godzinie na nabożeństwie. Sam generał codziennie o 7 rano jest w kościele Zbawiciela, codziennie klęka przy ołtarzu wśród przystępujących do komunii świętej żołnierzy. I teraz wróćmy do postaci księdza Skorupki. Otóż 7 lipca 20 roku ksiądz Ignacy Skorupka, notariusz kurii archidiecezji warszawskiej, prosił swojego przełożonego, księdza kardynała, o pozwolenie na zaciągnięcie się do wojska w charakterze kapelana. Zgody nie otrzymał. Dlaczego można się dziwić takiej decyzji księdza kardynała? Otóż archidiecezja warszawska liczyła wtedy 1 000 000 kilometrów. Potrzeba było kapłanów, których brakowało. A zdaniem księdza kardynała, 27-letni notariusz kurii, ksiądz Skorupka, był postacią wybitną, wyjątkową, nie tylko z uwagi na charyzmat braterstwa, jaki ujawnił podczas organizacji powrotu tysięcy Polaków z Rosji, z Kijowa choćby, ale i później w charakterze pracy jako proboszcz, prefekt szkół, kapelan, katecheta. Wspomnę, że ksiądz Skorupko był katechetą w Łodzi. Ja pochodzę z Podpabianic, także jest również tam w Łodzi przed katedrą od 30 lat pomnik księdza Ignacego Skorupki. I otóż ksiądz kardynał Krakowski, odmawiając prośbie, którą ponowił 31 lipca, dzieje się rzecz bardzo dziwna. Otóż ksiądz Ignacy udaje się do biskupa polowego, księdza generała Stanisława Gala, i prosi o wysłanie go na front w charakterze kapelana. I ksiądz biskup nic nie wie o braku zgody księdza kardynała Krakowskiego, przyjmuje księdza Ignacego i kieruje go na Pragę, gdzie będzie pełnił posługę kapelana Ochotniczej Legii Akademickiej. Po wyjściu z katedry ksiądz Skorupko udaje się na ulicę Miodową do kościoła księży kapucynów. Odbywa tam spowiedź generalną. Również pisze testament. Dziwnie, bo jest gotów również pozostawia wskazówki dotyczące swojego pochówku. Jak wiemy, jest sobota 14 sierpnia, wigilia uroczystości wniebowzięcia Matki Bożej. Młody ksiądz Skorupka ginie pod Osowem. Ale wróćmy znów dzień wcześniej. Spowiadał żołnierzy Ochotniczego Pułku Piechoty, którego był kapelanem. Odprawił mszę świętą w starym drewnianym kościele na Kamionku, na Pradze. Właśnie tam jest sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej. Wczoraj odbyły się wielkie uroczystości na Pradze, odsłonięcie tablicy ku czci księdza Skorupki i ochotników. Także wracamy do kulminacyjnych wydarzeń związanych z bohaterską śmiercią księdza Skorupki. Otóż 14 sierpień, ten dzień był bardzo dziwny. Widziano jakieś, może poranne opary wyglądały bardzo dziwnie, jakieś mgły i oczywiście o świcie rozpoczął się atak, wezwanie do kontrataku. Zalękniony wianuszek akademików, młodych ludzi, gimnazjalistów, uczniów, jakby nie słyszał rozkazu do kontrataku. I wtedy podbiega do nich ksiądz Skorupka w sutannie, w komrze, w fioletowej stule z krzyżem na piersi i prosi, aby mógł razem z żołnierzami wziąć udział w tej pierwszej bitwie. Jest to bardzo dziwne, bo przecież rola kapelana wojskowego jest na końcu oddziału. On powinien udzielać absolucji, przygotowywać rannych do spotkania z Panem Bogiem. I po ludzku patrząc, ksiądz Ignacy po raz jakby kolejny zachował się irracjonalnie. Kapelan dołącza do grupki akademików i jego obecność mobilizuje młodych żołnierzy i razem ruszają przeciw bolszewickim karabinom maszynowym. I co ciekawe, później wzięci do niewoli jeńcy bolszewicy mówili, że na tle porannego nieba, mieniącego się tą dziwną, jakby tą uną, nie to poświata, nad osobą biegnącego księdza ujrzeli żywą postać Bogu Rodzicy. Madonna wyglądała groźnie, szeroko rozpostartym ciemnym płaszczem. Ten obraz naszkicowany przez jeńców rosyjskich zgadza się całkowicie z obrazem Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy. Mam przed sobą w ręku, trzymam ten obrazek Matki Bożej Łaskawej. Dla mnie jest bardzo drogi, dlatego że jej kopia, chociaż ja uważam, że w Warszawie tak po cichutku powiemy sobie, że jest kopia obrazu. Pracowałem 2 lata na Białorusi, Prożany, Szereszewo i tam właśnie niedaleko w Kosowie Polewskim, gdzie urodził się Tadeusz Kościuszko, w kościele, przy którym przyjął chrzest, jest właśnie również obraz Matki Bożej Łaskawej.
Do tej opowieści księdza Sławomira Wartalskiego wrócimy. Teraz na zegarze jest godzina 9:15.
Radio Wnet. Stulecie Bitwy Warszawskiej.
Lance do boju, szable w dłoń, stulecie bitwy Warszawskiej cały dzień. Dzisiaj w naszej specjalnej audycji na antenie Radia Wnet opowiadamy o tych wydarzeniach, opowiadamy o różnych epizodach, opowiadamy o tych szczegółach związanych z rokiem 20 i o tych zagadnieniach globalnych. I jest z nami już na antenie nasz kolejny gość, profesor Przemysław Żurawski, Welgrajewski, politolog, historyk związany z Uniwersytetem Łódzkim. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Wiem, że pan profesor jest w takim miejscu, gdzie pada deszcz. W Warszawie świeci słońce, ale u pana profesora pada deszcz.
Tak. Niestety albo na szczęście, zależy z czyjego punktu widzenia. Tych, którzy są na wakacjach, niestety. Rolników chyba raczej na szczęście.
Rolników i czasami w tym świecie walki, bitew, deszcz też potrafi odgrywać i pozytywną, i negatywną rolę. Ale panie profesorze, chciałbym z panem porozmawiać właśnie w tym szerszym, strategicznym ujęciu. Kiedy dzwoniłem do pana i zastanawialiśmy się nad tym elementem przewodnim naszej rozmowy, pan powiedział właściwie rzecz fundamentalną. Raz, że rozmawiamy o Bitwie Warszawskiej i może czasami zapominamy o tym szerszym kontekście w ogóle wojny polsko-bolszewickiej, ale my zapominamy o rzeczy, która no, chyba powinna być na samym początku tej rozmowy. O co ta wojna była?
Tak, wojna była oczywiście niepodległość Polski przede wszystkim i ona zaczęła się od przełomu 18 i 19 roku. To zależy, czy zaczniemy uważać, że pierwsze starcia regularnego Wojska Polskiego z bolszewikami był początkiem tej wojny, czy też samoobron Polski, Mińska, Wilna na kresach północno-wschodnich, gdzie po raz pierwszy Polacy i bolszewicy weszli w kontakt bojowy. Ale rok 20, a o tym dzisiaj mówimy, czyli kulminacja owej wojny, to wyprawa kijowska, a wyprawa kijowska była aktem politycznym wynikającym z bardzo głęboko przemyślanego projektu politycznego wychodzącego z dawnego jeszcze memorandum Piłsudskiego napisanego dla rządu japońskiego w czasie wojny rosyjsko-japońskiej w 1945 roku, w którym to memorandum Piłsudski zawarł jednozdaniowy w istocie program, którego próbą realizacji była właśnie wyprawa kijowska. To kluczowe zdanie brzmi, iż Imperium Rosyjskie należy rozpruć po szwach narodowościowych. I oczywiście kluczem do jego realizacji była niepodległość Ukrainy jako Ukrainy i Ukraińców jako największego narodu nierosyjskiego Imperium Romanowych. I rok 1920, czyli porozumienie Rzeczypospolitej Polskiej z Ukraińską Republiką Ludową z 21 kwietnia 1920 roku, znane powszechnie jako Sojusz Piłsudski-Petura, to był właśnie ten moment, w którym wojna weszła w okres kulminacyjny. A zatem to, co by należało powiedzieć przede wszystkim, pod wrażeniem tego, jak dzisiaj o tym mówimy, znaczy, że zresztą słusznie, także zatrzymano nawałę bolszewicką, że ocalono Europę przed totalitaryzmem sowieckim, przynajmniej Europę Środkową, co najmniej na 20 lat. To wszystko jest prawda, ale może stwarzać fałszywe wrażenie, że wojna toczyła się o obalenie czy też zatrzymanie bolszewizmu. Tymczasem nie, wojna toczyła się o rozbicie Imperium Rosyjskiego. Wynikała z kalkulacji, że Polska, jak to wówczas mówiono, nie może przeżyć między dwoma kamieniami młyńskimi, czyli właśnie Imperium Rosyjskim i Rzeszą Niemiecką. A ponieważ Rzesza Niemiecka jest jednolita narodowościowo i ponieważ Polska graniczy etnicznie z Niemcami, to musi z nimi graniczyć politycznie. Natomiast nie graniczyła wówczas, bo nie było jeszcze obwodu kaliningradzkiego wysiedlonego po 1945 roku, skąd wysiedlono Niemców, a zasiedlono Rosjanami. Wtedy w 1918, 19, 20 Polska nie graniczyła etnicznie z Rosją. Graniczyła tylko politycznie, o ile Rosja panowała nad ziemiami ukraińskimi i białoruskimi. A zatem wniosek był prosty, iż przesunięcie czy skoncentrowanie wysiłku polskiego na zachodzie i ewentualne wywarczenie przesunięcia granic na Górnym Śląsku, Wielkopolsce, Pomorzu czy na pograniczu mazowiecko-pruskim, na Mazurach, nie zmieniłoby istoty dysproporcji sił między Berlinem a Warszawą. I tak Polska byłaby znacznie słabsza, a Niemcy znacznie silniejsze. Natomiast skoncentrowanie wysiłku polskiego na wschodzie poprzez wsparcie Ukrainy, która walczyła wtedy o swoją niepodległość i rozbicie w ten sposób Imperium Rosyjskiego, zmieniałoby definitywnie układ sił między Polską a Rosją. A zatem uznano, że z tych dwóch kamieni młyńskich, i słusznie uznano przecież, tylko rosyjskie imperium może być rozbite, jeśli Polska nie chce być skruszona przez te dwie wielkie potęgi, to musi tego dzieła dokonać. I w związku z tym poparła zbrojnie Polska wtedy w kwietniu 1920 roku niepodległość Ukraińskiej Republiki Ludowej, stąd wyprawa kijowska. No i trzeba by w związku z tym podkreślić, że działanie takie było możliwe do zaakceptowania przez naszych sojuszników, czyli przede wszystkim Francuzów, wyłącznie z tego powodu, że Rosja, z którą Polska walczyła, była Rosją bolszewicką. Albowiem trzeba pamiętać, że od lat 1892-1894, kiedy zawiązywano sojusz rosyjsko-francuski przeciwko Niemcom, Rosja była sojusznikiem Francji. W czasie I wojny światowej milionowe armie rosyjskie walczyły na froncie wschodnim, wiążąc dywizje niemieckie i austro-węgierskie, co oczywiście leżało w żywotnym interesie Francji, a bolszewicy, dokonując rozkładu armii carskiej, a później wszczynając wojnę domową, walcząc z Białą Rosją, której rząd tymczasowy nadal utrzymywał ten kraj w wojnie przeciwko Niemcom, uderzyli oczywiście w fundamentalne interesy francuskie, ponieważ armia rosyjska się rozpadła, bolszewicy zawarli pokój z Niemcami 3 marca 1918 roku w Brześciu Litewskim i tym samym kilkadziesiąt dywizji niemieckich wsiadło w pociągi z frontu wschodniego, pojechało na zachodni i uderzyło na Paryż. I takie zatem były korzenie stosunku Entente, czyli w tym przypadku Francji i Wielkiej Brytanii, do bolszewików. Dopóki to nie nastąpiło, to oczywiście Rosja była głównym sojusznikiem wojennym mocarstw zachodnich w wojnie przeciwko Niemcom, a Polska w tym wysiłku tylko by przeszkadzała. A zatem załamanie Rosji, czy roli Rosji jako sojusznika wojennego Zachodu, dopiero otworzyło drzwi do możliwości wsparcia przez Zachód państwa polskiego, czy idei odrodzenia państwa polskiego. Dopiero wówczas powstała armia Hallera we Francji. Inaczej wcześniejsze próby, czy znamy z historii formację Balińczyków, to był batalion, który od 1914 roku był tworzony i w zasadzie zniszczony bez żadnego skutku politycznego właśnie z uwagi na niechęć Francuzów do zrobienia czegokolwiek, co by łamało solidarność sojuszniczą z Rosją. I ponieważ to bolszewicy ją złamali i Rosja, o której Francja cały czas marzyła, że będzie jej sojusznikiem, tym sojusznikiem nie chciała być, a wszyscy przecież wiedzieli też o podróży Lenina ze Szwajcarii przez Niemcy zorganizowanej przez wywiad niemiecki do Finlandii, wówczas rosyjskiej, a zatem postrzegano ruch bolszewicki jako w istocie inspirowany przez wywiad niemiecki ze skutkami politycznymi, o których przed chwilą powiedziałem. W związku z tym Polska, której program polityczny zakładał rozbicie Imperium Rosyjskiego i nie było istotne, czy to będzie Imperium Białe czy Czerwone. O niepodległość Ukrainy Polska musiałaby walczyć z każdą Rosją. Tyle, że w roku 1920 walczyła z Rosją, która była wrogiem Zachodu. Natomiast gdyby musiała walczyć z Białą Rosją, jak na przykład Ukraińcy, którzy musieli stawić zbrojnie czoła nie tylko bolszewikom, ale i Białej Armii Denikina, natychmiast straciłaby poparcie Entente. I to było widać w decyzjach politycznych. Armia Hallera otrzymała zgodę na operowanie na froncie południowym antyukraińskim dopiero 25 czerwca 1919 roku, kiedy bolszewicy zaczęli podchodzić pod Zbrucz, a za Karpatami, o czym trzeba pamiętać, była Węgierska Republika Rad, też komunistyczna wtedy. I to Wojsko Polskie oddzielało bolszewików rosyjskich od węgierskich i zezwolono Polsce na zajęcie terenu, który pozwoliłby na stworzenie jednolitego frontu z Rumunami dalej wzdłuż Dniestru. A później dopiero 8 grudnia Rada Najwyższa Konferencji Pokojowej w Paryżu cofnęła swoje wcześniejsze decyzje, a te wcześniejsze decyzje polegały na tym, że Polsce przyznawano tereny Galicji Wschodniej, niczym Francji czy Wielkiej Brytanii, obszary podtureckie, czyli mandaty Ligi Narodów, jak Syria, Liban, Irak, Palestyna czy Transjordania, to Polska na tej samej zasadzie miała objąć Lwów na 25 lat. Bowiem miano nadzieję, że zwycięży Białorusi, akurat jesienią, latem jesienią 19 roku była ofensywa Denikina na Tułę, Orzeł i Moskwę i gdyby armie bolszewickie były pobite, zresztą Ferdynand Foch naciskał wtedy na Piłsudskiego, żeby skoordynował działania z białymi Rosjanami i doprowadził do upadku rządów bolszewickich, no to oczywiście wtedy odrodziłaby, czy zwyciężyłaby w wojnie domowej Biała Rosja i w interesie Francji zaczęłoby być, aby Polski w ogóle nie było w istocie. Tak? Może by było, byłby to pewien problem polityczny i by pewnie dano nam jakąś autonomię, przynajmniej zapisano w traktatach, co by później było z jej wdrożeniem, to inna kwestia. No, ale w interesie najżywotniejszym Francji byłoby, żeby wielkie zjednoczone Imperium Rosyjskie stało na granicy wschodniej Niemiec i pilnowało Niemiec. Polska by przeszkadzała. Ponieważ jednak Piłsudski odmówił koordynacji tych działań, a później poparł Ukraińców, a Biała Rosja została pobita, no to Polska została owym słynnym aliantem zastępczym, czyli zamiast Rosji, która stała się czerwona i nie chciała być sojusznikiem Francji, stała się głównym filarem porządku wersalskiego na wschodzie, a Rosja bolszewicka jego burzycielem, podobnie jak Niemcy. I w ten sposób Polska wmanewrowała niejako Rosję, oczywiście przy udziale bolszewików, w pozycję wroga Zachodu, i sama zajęła stanowisko jego głównego alianta na wschodzie. I dzięki temu wojna o rozbicie Imperium Rosyjskiego była wojną z Rosją bolszewicką, a nie z Rosją białą. I Polska otrzymała z Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych sprzęt, zaopatrzenie, misję wojskową. Gdyby nie to, gdybyśmy walczyli z Białą Rosją, tak jak musieli to robić Ukraińcy, to zapewne misją militaire française nie byłaby en Pologne, czyli nie byłaby w Polsce, tylko en Russie, w Rosji. I generał Weygand byłby bohaterem innego narodu. Zatem pamiętając o tym, że Wojsko Polskie złamało zagrożenie bolszewickie dla Europy Środkowej, trzeba jednak pamiętać, że wojna toczyła się o niepodległość narodów nierosyjskich. Przecież jeszcze w styczniu 20 roku Wojsko Polskie udzieliło pomocy Łotwie, wyzwalając Dyneburg, a później właśnie Ukrainie. I że łatwiej było, w sensie politycznym oczywiście, nie w sensie wojskowym, walczyć z Rosją Czerwoną niż z Rosją Białą, bo Rosja Czerwona była wrogiem Zachodu, a Biała byłaby jego sprzymierzeńcem, a Polska by wtedy temu sojuszowi zawadzała.
I to nam się udało. Udało nam się zwyciężyć Rosję bolszewicką, chociaż nie wszystkie cele, o których pan wspomniał, na pewno osiągnęliśmy. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście zapraszam do słuchania naszej wyjątkowej audycji poświęconej zwycięstwu w 1920 roku. Naszym państwa i moim gościem był profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, historyk, politolog. Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się.
A ja tylko państwu powiem, że okna naszych studiów wychodzą na dwie strony świata. Z jednej strony widzimy Plac Zamkowy, z drugiej strony ulicę Miodową, która już była bohaterem dzisiejszej opowieści. Za chwilę przeniesiemy się zupełnie na inną ulicę, zupełnie do innego miejsca, bo już w studiu we Lwowie czeka Wojciech Jankowski, ale zanim to się stanie, posłuchamy jeszcze jednego odcinka Kroniki Krzysztofa Jabłonki. Niech to będzie 7 sierpnia 1920.
Kronika roku 1920.
Partnerem Kroniki roku 1920 jest Biuro Programu Niepodległa.
Sobota, 7 sierpnia 1920 roku. Tego dnia o świcie generał polskich wojsk lotniczych, przedstawił marszałkowi do dekoracji przedstawiciela, czy też uczestnika eskadry imienia Tadeusza Kościuszki, lotnika, pilota Edwina Nobel ze Stanów Zjednoczonych. Dekorował go osobiście na dziedzińcu Belwederu marszałek Piłsudski. Podczas brytyjsko-francuskiej konferencji w Hague między 7 a 8 sierpnia dyskutowano zagadnienie poruszone przez marszałka Focha. Wysłano do Warszawy wspólną depeszę, obiecując pomoc tylko wtedy, gdy bolszewicy podczas rokowań wysuną żądania zagrażające niepodległości Polski. A jak się okazało, dość szybko je wysunęli. Ale pod wieloma warunkami, wśród których znajdował się też punkt żądający mianowania naczelnego wodza bez żadnej innej funkcji dodatkowej, który zgodzi się na pomoc alianckich oficerów. Punkt ten był wymierzony specjalnie w Piłsudskiego, który w tej trudnej sytuacji potrzebował czasu na zrealizowanie przewidzianej operacji. Szukając modus vivendi, zgodził się na powierzenie generałowi Weygandowi stanowisko szefa sztabu generalnego, a Tadeusz Rozwadowski zgodził się ustąpić. Ale uczynił to dopiero 10 sierpnia. Nie bezpośrednio, lecz poprzez swojego ministra spraw zagranicznych, księcia Eustachego Sapiecha. Ostatecznie tą drogą wykonany manewr spowodował, że Weygand tej propozycji nie przyjął. I o to chodziło. W atmosferze panującej w tych dniach napiętej woli pisał Weygand do Focha list z 8 sierpnia 1920 roku. Generałowie, biorąc pod uwagę współdziałanie z partiami opozycyjnymi, są przeciwko Piłsudskiemu. Oto Józef Haller na kilka dni przed przyjęciem dowództwa Frontu Północnego wziął udział w jakimś zebraniu mającym na celu obalenie naczelnika państwa. No niestety to są prawdziwe wieści. W końcu wahał się dwa dni przed udaniem się do siedziby komendanta, dowódcy Północnego Frontu, któremu powierzono 27 lipca. Również generał Dowbor, którego opinia publiczna ceni bardzo wysoko, wziął udział przedwczoraj w spotkaniu, które dotyczyło tendencji separatystycznych Poznańskiego. Powołany tego samego dnia do objęcia dowództwa Frontu Południowego chciał się ze mną spotkać w ustronnym miejscu przed wizytą u naczelnika państwa. Naturalnie odmówiłem. Wkrótce też wrócił, a wychodząc od Piłsudskiego oświadczył mi, że nie aprobując przyjętej taktyki, odmówił komendantowi, a zresztą Warszawa zostanie już wkrótce zdobyta i że jest rzeczą zrozumiałą, iż żołnierz tak dowodzony przez Piłsudskiego nie bije się jak należy. Nie pogratulowałem mu tego najczystszego defetyzmu. To wszystko jest groźne i tłumaczy klęski. No niestety ponura atmosfera i głębokie chmury zawisły wtedy nad tymiż generałami. Ostatecznie trzeba przyznać, że Józef Haller się nawrócił i był rzeczywiście optymistą, dowodził Północnym Frontem całkiem nieźle. Tam odniesiono główne zwycięstwo nad Wkrą i Wisłą, a generał Dowbor-Muśnicki poszedł na emeryturę i zmarł w niepamięci, zostając w historii jedynie wodzem naczelnym powstania wielkopolskiego.
Kronika roku 1920.
Partnerem kroniki roku 1920 jest Biuro Programu Niepodległa.
Co, gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu?
Śpiewy ptiet kolonii płocą ze sną, tylko we Lwowie.
Studio Lwów.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wojciech Jankowski, Studio Lwów. Bardzo się cieszymy z tego, że możemy wziąć udział w tej wspaniałej akcji. Wojciech Jankowski oraz Kurier Galicyjski są dumni z tego, że również my bierzemy udział w momencie uczczenia setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Dzisiaj mamy dla Państwa dwóch gości. Z jednej strony będzie to rozmowa, która wczoraj odbyła się z profesorem Uniwersytetu Lwowskiego Bohdanem Hudziem, który jest osobą można powiedzieć zasłużoną, ponieważ ja razem z Jerzym Lubachem wspólnie stworzyli film dokumentalny Trudne Braterstwo. Profesor Bohdan Huć pracuje, jest dyrektorem Instytutu Integracji Europejskiej i jest profesorem nie ministerstwa, Wydziału Stosunków Międzynarodowych. Wczoraj dzięki uprzejmości Jaśminy Nowak gościliśmy na żywo Bohdana Hudzia w Radiu Wnet, w redakcji Kuriera Galicyjskiego, ale dzisiaj na tę okazję wybraliśmy fragment tej rozmowy, tam gdzie nasza rozmowa dotyczyła Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz Sojuszu Piłsudski Petlura. Profesor Bohdan Huć, proszę posłuchać.
Ja bym ocenił bitwę warszawską jako bitwę o Europę. I właśnie dlatego trzeba brać pod uwagę nie tylko to, co działo się pod Warszawą, a także to, co działo się na południu, to znaczy pod Zamościem, a jednocześnie to, co się działo na linii rzeki Dniestr, bo właśnie tam trzymała obronę armia generała Marianowicza Pawlenki. I właśnie kiedy mówimy o obronie pod Warszawą, to musimy rozumieć, że gdyby front na przykład pękł na południu, nad Dniestrzem, to ta bohaterska odsiecz pod Warszawą byłaby w ogóle niepotrzebna. Przecież istniały dwie koncepcje rewolucji światowej. Lenina i Trockiego z jednej strony, z drugiej strony koncepcja Stalina, która w odróżnieniu od pierwszej, a tam końcowym etapem czy końcowym miastem był Berlin, a możliwe nawet Lizbona, przewidywała ofensywy na południe, na Rumunię, na Węgry, gdzie przecież przed tym jeszcze istniała Czerwona Republika Belikuna. I właśnie dlatego i Stalin zatrzymał się pod Lwowem i marnie próbował zdobyć ten Lwów, a jednocześnie Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej bohatersko broniła tego odcinku frontu, o którym już mówiłem. Jak pisał Kajetan Morawski, dyplomata polski do Erasma Pilca, że właśnie ceną krwi licznych ofiar Armia Ukraińska uratowała Galicję dla Polski, co za ironia losów podsumowywał. I właśnie dlatego tak ważnym był ten odcinek. I też istniała jeszcze jedna sytuacja, kiedy Petlurze otoczenie na czele z Konowalcem zaproponowało wycofać armię ukraińską w Karpaty, przeprowadzić mobilizację i przypuścić armię czerwoną właśnie w tym kierunku Rumunii i Węgier. I wtedy Ententa postawiona przed sytuacją wybuchu wojny, nowej wojny w Europie, byłaby zmuszona liczyć się z armią ukraińską, która by się znajdowała na zapleczu przeciwnika, i wtedy kwestia ukraińska na konferencji pokojowej w Paryżu wyglądałaby całkiem inaczej. Petlura odmówił się zrobić to, powiedział, że nie dopuści zdrady sojusznika. Był romantykiem.
Jewgen Konowalec złożył taką propozycję. Zdaje się, że chciał, żeby wojska ukraińskie wycofały się w Karpaty, no pozwoliły tak. Nawale przewalić się z bolszewickiej.
Żeby aktualizować kwestię ukraińską właśnie na arenie międzynarodowej.
Czy można zaryzykować taką tezę, że hasło, które jest bardzo popularne w Polsce, za wolność waszą i naszą, również przyświecało Szymonowi Petlurze?
No jak powiedziałem, był romantykiem. Ja krytycznie oceniam Sojusz Piłsudski-Petlura, mając już wielkie doświadczenie badań na tę kwestię. Uważam jednak, że wątek romantyczny tam był. I jeżeli mówimy o tym wątku romantycznym, to dotyczy on przede wszystkim relacji między Szymonem Petlurą a Józefem Piłsudskim. Bo jeżeli mówić w całości o sojuszu, dlaczego on powstał, a raczej miał nie powstać, biorąc pod uwagę różne okoliczności wewnętrzne i międzynarodowe, to ja bym nazwał ten sojusz małżeństwem z rozsądku, czy sojuszem opartym na strachu. Natomiast przetrwał on w znacznym stopniu dzięki temu, że relacje pomiędzy dwoma liderami, dwoma wodzami były bardzo serdeczne. Jak wspominam, Bohdan Urbankowski, kiedy spotkali się w Winnicy w maju 1920 roku, to jeden drugiemu rzucili się w ramiona. Jak podkreśla ten pisarz, publicysta, że później marszałek nie pozwolił sobie nic podobnego w stosunku do żadnego przywódcy innego kraju. O czymś to świadczy.
W Warszawie otwarto skwer Marka Bezruczki bardzo późno. Ja się wstydzę, że dopiero teraz, ale pewien gest został uczyniony.
No, oczywiście to jest bardzo ważne. Wcześniej powstało chyba rondo imienia Marka Bezruczki, ale uważam, że warto by było uczcić w Warszawie przede wszystkim pamięć Symona Petlury. Od roku 1998, kiedy powstał film Trudne Braterstwo, usiłowaliśmy, żeby przynajmniej deska się znalazła na ścianie tego budynku, gdzie się przychowywał Symon Petlura. Wie pan, był prześladowany faktycznie przez agentów bolszewickich. Natomiast do tego czasu nic w Warszawie nie powstało. Marko Bezruczko jest w jakimś stopniu taką figurą symboliczną, ale jeżeli chodzi o takie gesty, no, to się mówi twarde, ja bym wolał, żeby uczcić pamięć Symona Petlury, tego, kto podpisał sojusz z Piłsudskim.
Przychodzi rok 1926, Józef Piłsudski wraca do władzy i praktycznie...
I to kosztowało o życie.
Właśnie, a to
Symonowi Petlurze. Są różne wątki, wiemy, że próbowano podawać ten atentat w Paryżu jako zemstę żydowskiego bojownika, ale trzeba brać pod uwagę, że prawie jednocześnie z Symonem Petlurem został zastrzelony na Wołyniu Wołodymyr Roskilko, ataman Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, który wcześniej ściśle współpracował z Polakami. Właśnie zabrano czy usunięto obu możliwych liderów, możliwych sprzymierzeńców odrodzonego państwa pod dowództwem marszałka Piłsudskiego. Zresztą w Kijowie Sergiej Jefremow otwarcie pisał, że w Kijowie otwarcie mówiono, że wrócił Piłsudski, teraz się odnowi sojusz Piłsudski-Petlury i wybuchnie nowa wojna polsko-bolszewicka. Tego bolszewicy się obawiali i postanowili nie dopuścić tego.
Czy Józef Piłsudski do tego tragicznego momentu był wierny temu sojuszowi? Wiemy, znamy wszystkie wydarzenia, wiemy, co było w Szczypiornie, wiemy o internowaniu ukraińskich żołnierzy, ale do samego Symona Petlury...
Na który on już nie miał faktycznie wpływu. Trzeba rozróżniać podejście do tego sojuszu ze strony Piłsudskiego i jego najbliższego otoczenia. No, Stanisław Szeptycki odnosił się do tego już całkiem inaczej, ale i to była Polska. Ale to było Polska Piłsudskiego, a to już była Polska Hienopiasta, która zmusiła Petlury do emigracji i czym to się skończyło, wiadomo. W Polsce na pewno by przetrwał, chroniony przez osób wiernych, osób przybliżonych do marszałka Piłsudskiego. I właśnie dlatego chyba nikt nie miał żalu do marszałka Piłsudskiego, bo właśnie ten jego gest w Szczypiornie, to jego, ja was przepraszam, panowie, ja was bardzo przepraszam, bardzo wiele mówi o tym człowieku. Wreszcie nieprzypadkowo mówiono o Piłsudskim, że to był ostatni szlachcic Rzeczypospolitej. Zresztą z Ukraińcami wiązało jego wiele, między innymi pobyt we Lwowie, stosunki ze strzelcami siczowymi i tak dalej. Właśnie to pozostawia ślad w sercu człowieka. I to, co on z Wilna, tutaj mamy Lwów, no i znane określenie marszałka Polska jako obważanek.
Wróćmy do roku 1920. Historykom chyba trudno odpowiadać na takie pytania, jakie byłyby koleje losu, gdyby Polska w roku 20 nie miała ukraińskiego sojusznika.
W ogóle ta kombinacja była przemyślana z obowiązkowym udziałem ukraińskiego sojusznika. Po pierwsze, Piłsudski chciał przedstawić to na Zachodzie jako pomoc za naszą i waszą wolność. To jest raz. Po drugie, spodziewano się, że interwencja wojsk polskich i ukraińskich na Ukrainie sowieckiej doprowadzi do tego, że się do wojska ukraińskiego zgłoszą dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ochotników i wtedy ta wzmocniona armia będzie w stanie całkowicie rozbić bolszewików, a zwycięzców, jak wiadomo, przed sądem nie stawią, prawda? Właśnie ta kwestia ukraińska była potrzebna Piłsudskiemu też dla realizacji jego koncepcji Międzymorza. Tej koncepcji właśnie Kijów i Warszawa miały być tymi głównymi stolicami, które by stanowili ten kręgosłup Sojuszu Byłych Narodów Rzeczypospolitej. No się nie udało, ale przynajmniej doceniajmy to, że próbowano to zrealizować i gdyby nie ta próba i nie zwycięstwo w bitwie pod Warszawą, to nie wiadomo, czy wzmocniona Rosja Sowiecka nie jakiś czas później nie zrealizowałaby swoją koncepcję rewolucji światowej.
Tak, wczoraj w studiu Kuriera Galicyjskiego mówił profesor Bohdan Huć. Cała rozmowa była nadana w popołudniu w Radiu Wnet u Jaśminy Nowak, a teraz zaprezentowaliśmy Państwu najważniejszy fragment rozmowy dotyczący bitwy 1920 roku i sojuszu Piłsudski-Petlura. A naszym gościem teraz na żywo jest konsul Rafał Kocot, kierownik Wydziału Polonii w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie. Dzień dobry, panie konsulu.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
W Warszawie dzisiaj są wielkie obchody, dzisiaj mamy wielkie święto narodowe, setna rocznica Bitwy Warszawskiej, ale tutaj w Lwowie też mamy swoje własne obchody na terenie Konsulatu Generalnego, znaczy na terenie, którym administruje konsulat generalny.
No faktycznie tak jest, panie redaktorze, bo 15 sierpnia we Lwowie na ziemi lwowskiej ma wymiar szczególny, bo z jednej strony mówimy o dniu Wojska Polskiego, o święcie Wojska Polskiego, a rok 20 i lata wcześniejsze to jest tak naprawdę bardzo duży wkład ziemi lwowskiej w niepodległość, w suwerenność, wolność Polski i dzisiaj 15 sierpnia, jak co roku będziemy się modlić w katedrze za ojczyznę, za żołnierzy polskich poległych w walce za wolną, niepodległą ojczyznę. A po mszy świętej spotkamy się wszyscy na cmentarzu obrońców Lwowa, czyli na cmentarzu Orląt Lwowskich, gdzie złożymy kwiaty, wieńce, zapalimy znicze na grobie, na płycie 5 nieznanych z Persenkówki, czyli na płycie grobu nieznanego żołnierza. Zapalimy znicze na mogiłach polskich żołnierzy. Zapalimy również znicze pod pomnikami naszych sojuszników na tym cmentarzu Orląt, pod pomnikiem lotników amerykańskich i piechurów francuskich, którzy w 20 roku walczyli o wolną Polskę. Ale 15 sierpnia we Lwowie to nie tylko dzień pamięci o Wojsku Polskim, o chwale polskiego oręża, to również święto kościelne. Jak wiemy, jest to dzień wniebowzięcia Najświętszej Marii, na Marii Panny i jest to dzień odpustu w Bazylice Archikatedralnej, bowiem patronką katedry we Lwowie jest właśnie jest wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Więc we Lwowie dzisiaj mamy dwa święta, jedno duże kościelne i jedno duże nasze państwowe.
To dokładnie tak jak w Polsce święto narodowe jest jednocześnie świętem państwowym.
Tak, faktycznie do tego dochodzi ta uroczystość odpustowa, którą mamy w katedrze, która jest dużym wydarzeniem i ważnym aktem w życiu społeczności rzymskokatolickiej we Lwowie.
Jakie miejsca pamięci znajdują się na terenie, którym się opiekuje, na terenie konsularnym we Lwowie?
To jest...
obwodzie konsularnym.
Tak, w okręgu konsularnym. Nasze dane, które mamy, pozyskaliśmy swojego czasu z Ministerstwa Kultury, mówią o kilku tysiącach upamiętnień żołnierskich. I to faktycznie są upamiętnienia żołnierskie od czasów powstania kościuszkowskiego. Ci żołnierze są pochowani na Łyczakowie, to był początek cmentarza łyczakowskiego. Mamy żołnierzy walczących u boku Napoleona, mamy powstańców listopadowych. Tutaj pragnę zwrócić uwagę dla gości, którzy będą przyjeżdżali do Lwowa na kwaterę powstańców listopadowych, zwaną kwaterą Żelaznej Kompanii, bardzo ładnie odnowiona w ubiegłym roku część cmentarza. Mamy piękną kwaterę powstańców styczniowych, czyli tak zwaną górkę powstańczą, gdzie trwają teraz prace remontowe i myślę, że na jesień będziemy mogli pokazać, jak ta kwatera wygląda. Oczywiście mamy żołnierzy, obrońców Lwowa z 18-19 roku pochowanych na cmentarzu Orląt już wspomnianym i żołnierzy 20 roku rozsianych po całym okręgu lwowskim. Oczywiście nie brakuje też żołnierzy kampanii wrześniowej, jak również żołnierzy z późniejszych lat. Na co warto zwrócić uwagę, tych grobów jest bardzo dużo. Są to groby pojedyncze, są to malutkie kwatery cmentarne. Większość rzeczy jest zinwentaryzowana, wiemy, gdzie one są, odwiedzamy je, rekomendujemy różnym działaczom, popularyzatorom, aby te miejsca odwiedzali, pokazywali. O tym na przykład świadczy też akcja Rok 1920, Pamięć w czasie zarazy, redaktorów Bobołowicza i Antoniuka, którzy przywołują te miejsca, które mamy tutaj na naszej ziemi, na ziemi lwowskiej i stanisławowskiej, żeby one nam nie umykały ze świadomości i z naszej pamięci. Natomiast mamy jeszcze część miejsc, które są w nie najlepszym stanie. Tam staramy się jako konsulat pomagać i doprowadzić je do dobrego stanu i wyglądu, albo zachęcamy organizacje, gości z Polski, żeby się zajęły opieką nad tymi miejscami.
Bardzo się cieszę, że wspomniał pan moich kolegów Pawła Bobołowicza, który teraz w Warszawie jest i prowadzi tę audycję, bo my jesteśmy gościem w wielkiej audycji poświęconej bitwie roku 1920 oraz Dmytro Antoniuk, nasz kolega zarówno w netowej, jak i dziennikarz piszący do Kuriera Galicyjskiego. A kontynuując ten temat, jakie na terenie okręgu konsularnego poza Lwowem są miejsca, zbliżają się obchody w Zadwórzu na przykład?
Tak, faktycznie jest tak, że obok najbardziej znanej bitwy z wojny polsko-bolszewickiej, czyli cudu nad Wisłą, którą dzisiaj w szczególny sposób wspominamy, musimy pamiętać o tym, co działo się tutaj, na ziemi lwowskiej i stanisławowskiej. Symbolem walk z bolszewikami, z konarmią Budionnego na tych ziemiach to przede wszystkim heroiczna obrona Zadwórza. Niewielkiej miejscowości położonej 30 kilometrów na wschód od Lwowa przy linii kolejowej, strategicznej linii kolejowej, gdzie batalion pod dowództwem kapitana Zajączkowskiego walczył do ostatniego żołnierza, podejścia kozaków do Kijowa. Kiedy brakło amunicji, zaczęli walczyć wręcz. Oficerowie popełnili samobójstwo, a wzięci do niewoli polscy żołnierze zostali nachajami zabici, o czym wspomina nawet Izaak Babel w swojej książce o konarmii. Tam będziemy wspominać tę bitwę 22 sierpnia, czyli za tydzień, pamiętając o tych młodych żołnierzach, którzy zginęli, wszyscy broniąc niepodległości naszej ojczyzny. Druga taka bitwa, o której będziemy chcieli więcej mówić i przypominać, to bitwa pod Detjatynem, to już jest wrzesień 20 roku, kiedy to wojska polskie przeszły do kontrofensywy i uderzały od Stanisławowa, od Halicza przez Dniestr na Podole. I tam w Detjatynie walczyła również do ostatniego żołnierza bateria artylerii górskiej, która broniła również naszych wtedy sojuszników, czyli wojska Ukraińskiej Armii Ludowej, które walczyły u naszego boku we wrześniu 20 roku właśnie na tym terenie. Więc tam będziemy spotykać się 19 września i na te dwie bitwy chcemy w szczególny sposób u nas w naszym okręgu konsularnym zwrócić uwagę. Te dwie bitwy określane są często mianem polskich Termopil, dlatego że tak jak w Termopilach walczono do ostatniego żołnierza, podczas tych dwóch bitew nasi żołnierze również walczyli do końca, broniąc się przed bolszewikami. Oczywiście tych upamiętnień 20 roku jest u nas znacznie więcej. Jest wielki cmentarz wojskowy w Brodach. Przypominam, że na przełomie lipca i sierpnia 20 roku odbyła się tam bitwa po polskich żołnierzy z konarmią. Ona była nie do końca rozstrzygnięta. Natomiast jest tam bardzo duży cmentarz wojskowy, który przypomina o tym fakcie. Mamy upamiętnienia żołnierskie w Żółtańcach, w Busku, w Chorpiniu, w Firlejówce, w Radziechowie, w Sokalu. Część tych monumentów wykonała jeszcze nieistniejąca już Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Część upamiętnień jest z czasów międzywojennych, część została odbudowana, więc tutaj na ziemi lwowskiej w promieniu 50 kilometrów od Lwowa mamy milczących świadków tej kampanii 20 roku.
W Żółtańcach i w Radziechowie miałem zaszczyt być razem z Pawłem Bobołowiczem i Dmytrem Antoniukiem, którzy zabrali mnie na fragment swojej wyprawy po miejscach pamięci roku 1920. Panie konsulu, dziękujemy za to, że zechciał pan odwiedzić studio Kuriera Galicyjskiego i być gościem Radia Wnet. Usłyszano nas w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu. Wiem, że Kraków jest z pana biografią związany i być może, znaczy nie być może, na pewno na całym świecie. Rafał Kocot, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Karina Wysoczańska realizowała. Przenosimy się do Warszawy. Pozdrawiamy Pawła Bobołowicza i całą ekipę Radia Wnet. Do usłyszenia.
Gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowie, gdzie śpiewy przy tmulu nie płucą ze snu. Tylko we Lwowie.
Studio Lwów.
Kronika roku 1920.
Partnerem Kroniki roku 1920 jest Biuro Programu Niepodległa.
Sobota 14 sierpnia 1920 roku. Jeden z decydujących dni bitwy o Warszawę, czyli tak zwanego cudu nad Wisłą. Po wykonaniu przegrupowania oddziałów 57. Pułku Piechoty z 14. Wielkopolskiej Dywizji przybyły one do miejscowości Irena. W sobotę naczelny wódz dokonał tam przeglądu oddziałów. Udekorował jednocześnie 6 oficerów i żołnierzy z tego pułku Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. W tym generała Edmunda Eferta, Karola Świnarskiego i Mieczysława Chudzińskiego. Oraz sierżantów Władysława Kowalskiego, Bolesława Dąbrowskiego i Michała Bociana. Szeregowców takich jak Walentego Kicińskiego, Władysława Wysockiego. Kolejną jednostką, którą odwiedził w trakcie słynnego objazdu frontu, był 58. Pułk Piechoty, który zajmował pozycje wyjściowe na przedpolach Dęblina. Także i tu przypiął najwaleczniejszym krzyże Virtuti Militari. Następnie udał się do Braniewa, lubelskiego oczywiście, gdzie rozlokowany był Starogardzki Pułk Piechoty ze składu 16. Dywizji. Dokonał przeglądu pułku, wypytując ich o stan obuwia. Było to bardzo ważne, bo pułk defilując przed marszałkiem po prostu defilował boso. 14 sierpnia też bolszewicy z marszu zajęli Radzymin, leżący już 15 km od Warszawy, z którego było widać wieżę Soboru Prawosławnego na Placu Saskim, zburzonego potem w czynie społecznym przez warszawiaków. Tego dnia i w następne dni walczono krwawo o Radzymin. Pierwsza Armia Polska i nad rzeką w Krą Piąta Armia Sikorskiego. Pierwszą armią dowodził Lucjan Żeligowski, który przybył w ten region. Radzymin do 15 czterokrotnie przechodził z rąk do rąk. Bolszewicy w chwilach wolnych zdobywania Radzymina zastrzelili miejscowego księdza i burmistrza oraz aptekarza jako jedyną lokalną inteligencję. W Warszawie zarządzono ewakuację do Poznania niektórych urzędów i poselstw zagranicznych. Z posłów zagranicznych pozostali w mieście poseł włoski, wtedy jeszcze nie miał tytułu ambasadora, Tomasini, nuncjusz papieski Achille Ratti, przyszły Pius XI papież, Sir Horace Rumbold, poseł Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, uważając, iż dopóki rząd polski nie opuścił stolicy, powinni przy rządzie pozostać. Zostali także chargé d'affaires militarny Stanów Zjednoczonych i Danii. Misja aliancka wyjechała, lecz generał Weygand pozostał przy sztabie generalnym. W Puławach, po zapoznaniu się z oddziałami, Piłsudski skonstatował, że stan moralny wszystkich czterech zebranych tu dywizji nie był tak zły, jak poprzednio przypuszczał. Natomiast w innej dziedzinie zauważył wielkie braki. Armia polska nie była wówczas uzbrojona jednolicie. Poszczególne dywizje posiadały broń niemiecką, austriacką, francuską. Okazało się, że uzupełnienia były zadyrygowane niewłaściwie. Bataliony z bronią francuską trafiały do dywizji uzbrojonych w niemieckie Mausery czy austriackie Mannlichery. Rozplątywanie tego chaosu wymagało czasu. Okazało się także brak wyekwipowania umundurowania. Takich dziadów, jak ich nazwałem, dotąd w ciągu całej wojny nie widziałem, pisze Piłsudski. W 21. Dywizji prawie połowa ludzi defilowała przed nim w firleju na bosaka. Ciekawą relację o pobycie Piłsudskiego w Firleju w dniu 14 sierpnia przynosi wspomnienie generała Galicy. Przyjechał tam o godzinie 17 w towarzystwie generała Skierskiego. Po przywitaniu się z Galicą Piłsudski szedł od kompanii do kompanii wokół rynku. Zauważył wówczas swastyki podhalańskie, taki znak góralski w owym czasie, dość niewyraźne z powodu gałązek jedliny. Wówczas zapytał, co to nosicie? Galica wyjaśnił, że dla odróżnienia od czwartaków legionowych dodano jej jedlinę. Marszałek uśmiechnął się. Idąc dalej, rozmawiał z żołnierzami i rzucił im tu i tam krótkie stwierdzenie. Jak nie pójdziecie należycie, to swastyki odbiorę. Oczywiście potem odebrano z innego powodu. Gdy następnie Piłsudski udał się do biura sztabu mieszczącego się w ubikacji na rynku. W trakcie krótkiej rozmowy z Galicą poprosił o większą ilość butów. Piłsudski odpowiedział, butów nie mam, zdobędziecie je sobie na wrogach. Wstał, uścisnął rękę i odszedł. 14 ruszył atak Legii Akademickiej pod Osowem. Idąc razem z żołnierzami w porannej mgle, Ignacy Skorupka odmawiał litanię. W pewnym momencie pochylił się nad rannym żołnierzem, aby udzielić mu namaszczenia i pociechy i oczywiście opatrzyć ranę. Jeśli by umierał, udzielić mu absolucji. I w tym momencie trafiła go w głowę kula. Kula zresztą bardzo groźna, bo pierwsze rozrywające się kule, zwane dum-dum, pojawiły się w armii sowieckiej. Padł na miejscu, stał się bohaterem, a jednocześnie obrońcą tegoż odcinka pod Osowem. Kronika roku 1920.
Partnerem Kroniki roku 1920 jest Biuro Programu Niepodległa.